Nauka dla każdego.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie popularno-naukowych rozważań. Dziś będziemy mówić o ekościemie, czyli greenwashingu. Normy prawne, dyrektywy unijne zobowiązują przedsiębiorców do tego, by wprowadzać zieloną politykę w strukturze swoich organizacji. Sami konsumenci poszukują produktów i usług w firmach neutralnych klimatycznie. To świadomy wybór lub pod wpływem mody. Niestety łatwo nas w tej kwestii oszukać. Czym jest i na czym dokładnie polega greenwashing, wyjaśni nam Agnieszka Maciejowska, ekspert rozwoju biznesu.
Greenwashing to jest takie kolorowanie na zielono działań firm, organizacji i nie poparte w żaden sposób działaniami tej firmy. I to jest każdy rozdźwięk między strategią ESG, czyli strategią dotyczącą środowiska, social, czyli tego społecznego wymiaru i ładu korporacyjnego, do faktycznych działań, które są podejmowane przez firmę, czyli po prostu kłamiemy. Jeżeli firma kłamie w tym obszarze zielonej transformacji, to zdecydowanie możemy zacząć mówić o greenwashingu, aczkolwiek typów greenwashingu jest wiele. Firmy też czasami robią to w sposób nieuświadomiony, nieintencjonalny, bo po prostu nie mają tej wiedzy. Nie wiedzą po prostu też, jak komunikować w sposób, który nie jest greenwashingowy. Wiadomo, wchodzą regulacje, trzeba będzie to robić. I to jest dobre, bo te regulacje, to, że trzeba będzie raportować ślad węglowy, to, że ażeby go zaraportować, trzeba będzie go policzyć. Jak już mamy liczbę i wiemy, jaka to jest wysokość śladu węglowego, to już jest mierzalne. I my już mamy jakieś poparcie w konkretnych liczbach, w konkretnym działaniu i możemy ustrzec się od tego greenwashingu. Najgorzej jest, kiedy deklarujemy coś publicznie, a za tym po prostu nic nie idzie. Na przykład mówimy, że do 2030 roku będziemy neutralni klimatycznie. Kiedy już wiemy, że jest to misja nieosiągalna po pierwsze, czyli wiemy, że tego nie osiągniemy, jednak komunikujemy to szeroko, wydajemy dużo pieniędzy na marketing, a w efekcie będziemy kilkukrotnie potem zmieniać tą strategię, jednak będziemy mieli ten pierwszy komunikat, który będzie gdzieś tam krążył i już spowoduje błędne myślenie w odbiorcy, w konsumencie na temat tej firmy.
Ile zatem twarzy ma greenwashing?
Flagowym przykładem greenwashingu jest branża modowa. Jest to fast fashion, gdzie na metkach mamy, że coś jest zrównoważone, odpowiedzialne, z recyklingu i tak dalej, zielone, naturalne. Tych przymiotników określających zrównoważoną modę i do kolorowania na zielono jest wiele, a tak naprawdę jak przyjrzymy się całej kolekcji, to ta linia zrównoważona jest po prostu mikroskopijna, tam jest jakiś mikropromil procenta całej linii. Greenwashingiem również jest to, jakiej nomenklatury używamy na co dzień do komunikacji, czyli popularny jest bełkot tak zwany naukowy, czyli dużo trudnych słów niezrozumiałych, to również jest greenwashing, bo komunikujemy się z konsumentem w sposób dla niego niezrozumiały. Jest to ukrywanie się w tłumie raźniej, bezpieczeństwo w liczbach. Firmy tworzą różnego rodzaju stowarzyszenia z górnolotnym celem, misją, ale jak potem przyjrzymy się, to albo wykonanie jest mizerne, jeżeli chodzi o wykonanie tego górnolotnego celu, który sobie postawiła ta formacja na samym początku zawierania, albo wręcz jest dofinansowywana przez spółki oil and gas, czy zakłady petrochemiczne, czy cokolwiek innego. Więc mamy bardzo dużo twarzy greenwashingu i to może też być również na przykład skupianie się na jednej cesze produktu, tej zielonej, eksponowanie jej, a na przykład ukrywanie innych, tego szkodliwego działania dla środowiska. Ślad węglowy to jest jeden z parametrów środowiskowych i ślad węglowy fajnie, że liczymy, będziemy liczyć i redukujemy, ale na przykład są firmy, które mają niski ślad węglowy, ale mają wysoki ślad wodny. I czy możemy mówić o nich jako o firmie dobrej dla środowiska? I jeszcze jedna rzecz związana z greenwashingiem to są offsety, ponieważ coraz bardziej są popularne. Widzimy, że zalewają nas komunikaty, firma jest neutralna klimatycznie, chcemy być neutralni klimatycznie, chcemy być net zero. W ogóle, jeżeli emisje w całości zostały były zredukowane poprzez kompensaty czy poprzez offset, to firma nie może mówić o tym, że jest neutralna klimatycznie. No bo offsety są różne, te projekty rekompensaty są różne, szczególnie dużo mówi się o tych projektach leśnych, gdzie trzeba jasno powiedzieć, las jak wyrośnie, no to trochę czasu potrzebuje, a my musimy zrekompensować emisję jako firma z tego roku albo z poprzedniego roku. No w ciągu roku nie wyrośnie takie drzewo, żeby nam pochłonęło tyle emisji. Musi być ciągłość, trwałość, zabezpieczenie przed pożarami, przed wycinką, a także musi ten ekosystem leśny również wspierać bioróżnorodność.
By firmy osiągnęły neutralność klimatyczną, muszą między innymi obliczyć ślad węglowy, ale nie tylko. Jest to obszerny proces, zaznacza Agnieszka Maciejowska.
Firmy według regulacji Komisji Europejskiej mają, według dyrektywy CSRD, która zaraz będzie obowiązywać, mają liczyć ślad węglowy w trzech zakresach. Pierwszy zakres to są takie emisje bezpośrednie, czyli to, co firma w środku wytwarza. To jest tak naprawdę zużycie paliwa przez samochody, które mamy wewnątrz organizacji. Drugi zakres to jest energia i ciepło, czyli na przykład ile prądu zużyliśmy w naszej organizacji, ile ciepła potrzebowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A trzeci zakres jest zakresem najbardziej trudnym, najbardziej obszernym, bo zawiera 15 kategorii. Jest to cały tak zwany łańcuch dostaw i my musimy policzyć nasz cały łańcuch dostaw. Musimy policzyć nasze podróże służbowe, czyli ślad węglowy z tych podróży służbowych, ślad również z pracy zdalnej, nasz ślad również z tego, czym dojeżdżamy do pracy, zakupionych towarów i usług, z inwestycji, które poczyniliśmy. Także upstream i downstream, czyli coś, co jest, mamy do momentu wytworzenia w organizacji i później coś, co wychodzi poza organizację, czyli też również właśnie na przykład dostarczenie dalej poza organizację, a także tym samym jak mamy produkt, to ile ten produkt będzie działał u osoby, która go kupiła, czyli nie tylko wypuszczenie tego momentu sprzedaży, ale potem to użytkowanie.
A jak my, konsumenci, możemy chronić się przed greenwashingiem?
Liczby. Patrzmy po prostu na liczby. Czy one są mierzalne, te cele? W ogóle ESG różni się tym na przykład od CSR-u, że CSR-em były działania. Posadźmy sobie drzewka. A ESG to jest mierzalne, ma framework określony, w którym się poruszają firmy. I teraz tak, jeżeli widzimy na stronie jakiejś firmy modowej czy jakiejkolwiek innej, że produkujemy w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, fajnie, ale to znaczy jak? Pokażcie. Ile to kosztuje środowisko? Jeżeli jesteście neutralni klimatycznie, mówicie o tym, w jaki sposób jesteście neutralni klimatycznie. Bądźmy wyczuleni na wszelkiego rodzaju sformułowania, którymi firma szafuje. Niech za tymi sformułowaniami idą liczby, idą mierzalne wartości, idą konkretne działania.
Warto być świadomym konsumentem i wybierać firmy odpowiedzialnie podchodzące do środowiska naturalnego i uczciwego biznesu. O greenwashingu, śladzie węglowym, w firmach, neutralności klimatycznej mówiła nam Agnieszka Maciejowska, ekspert rozwoju biznesu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Justyna Piekło, do usłyszenia.